że wykładem brat Tadeusz Wiśniewski. Zapraszam.
A więc proszę braterstwa, zeszliśmy się, żeby z tej świętej księgi znów czerpać ten pokarm. Pokarm, który nam przygotował sam Mistrz, Bóg Wszechmądry. Pokarm, który nie może gorszyć tych, którzy są Jego. Może to być pokarm lekki, mleczny, ale ten pokarm bywa nieraz i twardy, prawda? Ale my już żyjemy przy końcu wieku Ewangelii. To obok tego podstawowego, zrozumiałego pokarmu nieraz trzeba coś powiedzieć, co jest tym twardym pokarmem. Bo cóż byłoby, gdybyśmy się tylko mleczkiem karmili. Gdyby dużemu człowiekowi, który trzyma na ręku dziecię ze smoczkiem w ustach i przełożylibyśmy ten smoczek temu dużemu ojcu i ojciec by się tak cieszył, że ma smoczek w ustach, pasowałoby to? Tak samo i nam przy końcu wieku już nie pasuje, żebyśmy tylko te mleczne nauki o wkładaniu rąk, o powstaniu z grobu, o pokucie, o tym, jak myśli wchodzą do głowy, jak tam robią swoją reformę, jak to owo dziesiąte. To wszystko jest dobre, ale to są początki początków. A my musimy rosnąć, niestety. Nowe stworzenie, jak ma być w pierwszym zmartwychwstaniu wzbudzone, to ten nasienie musi dojrzeć. On musi okrzepnąć, nie może być stale takie, które woła mama, tata. Księga Objawienia to już jest księga, która przystoi tym, którzy powinni coś już więcej wiedzieć. Ale my z przyjemnością zawsze cofamy się do tyłu, bo przecież co przedtem napisano, to ku naszej nauce napisano. Tylko mając całokształt planu Bożego, my widzimy, że tamte rzeczy, one rzutują na czasy dzisiejsze i my zawsze możemy powiązać z czasami dzisiejszymi, bo ten mądry Bóg, który rozpoczął dzieło, to jest ten sam mądry Bóg, który je zakończa. Dla nas wszystko jest smaczne. I te podstawy niewzruszone, które Ojciec dał, i te dalsze formy rozwoju planu Bożego są nam nadzwyczaj interesujące, bo nie ma miejsca w Piśmie Świętym, obok którego moglibyśmy przejść i powiedzieć, to mnie nie interesuje, to nieciekawe. Wszystko w liście Bożym, co jest dla nas napisane, jest ciekawe, interesujące, budujące. Tak się składa, że i pierwszy, i drugi dzień tego roku przypada na mnie, że muszę rozpoczynać ten rok. Obym go nie zakończył. Obym go nie zakończył. Ale zacząć można. Tym bardziej, że Pismo Święte nam mówi, że my, którzy rozpoczynamy rok, rozpoczynamy go w pojęciu, że tak powiemy, analizy czasu. Bo nawet w psalmie 90, wierszu 12 napisane jest: naucz nas obliczać dni naszych, abyśmy przywiedli serce do mądrości. My mamy uczyć się, jak obliczać dni nasze osobiste, prawda? Mamy uczyć się, jak mamy obliczać dni naszego roku, że to jest 365,242, których nie wolno nam jest zmarnować, tak jak roli. Jak rolnik ma przed sobą rolę i jej nie zasieje i nie będzie przy niej dbał, to ta rola nie da mu pożytku. I my mamy też każdego roku 365,242, części roku i my musimy każdego roku coś robić koło naszego zbawienia. A czy robimy? Może bardzo dużo koło ciała grzebiemy, ale koło ducha to bardzo mało. Dlatego też nic dziwnego, że przy końcu roku bilans nasz wychodzi bardzo smutno. Dlatego też my mamy obliczać dni nasze, ale nie tylko nasz rok i nasze osobiste dni, ale my mamy obliczać dni nasze. Tam pisze, nie opuszczajcie zgromadzenia, społecznego zgromadzenia jakiego? Naszego. A naszego to znaczy Kościoła. A teraz naucz, że nas obliczać dni naszych, to mamy obliczać dni naszego Kościoła. Pamiętać, jak on rozpoczął swój bieg, swój start i obliczać, kiedy ten start się zakończy. To też jest ważne. Nie tylko wiedzieć, jaki jest początek, bo na początku ci, co nie wiedzieli, nie znali tych rzeczy, to się potknęli. Dlaczego? Ponieważ nie poznali czasu swego nawiedzenia. A przy końcu też tak samo jest. Jeżeli ktoś nie pozna czasu, że jest koniec już bliski, to też nie poznał czasu swego nawiedzenia i będzie z nim taki sam koniec, jak i z tamtymi, którzy nie poznali czasu swego nawiedzenia. Dlatego też nasze rozważanie nasze będzie około nauki, która zawarta jest w Dziejach Apostolskich, w początkowym rozdziale, to jest w drugim rozdziale, gdzie cofniemy się do naszej wspaniałej, radosnej przeszłości. To nasza historia. Naszych braci, pierwszych, którzy tam żyli, którzy się cieszyli błogosławieństwem Bożym, będziemy je analizować, a przecież ten drugi rozdział to odnosi nas do samego początku Kościoła wieku Ewangelii. Do tego czasu, kiedy ta pszenica została sypana do gumna. Do gumna? Ktoś powiedział, jak to do gumna? Przecież gumno to jest niebo. Nie. W wieku Ewangelii nie mogło być niebo, prawda? Czy pszenica mogła być tam do gumna niebieskiego? Nie. Te gumno to było zesłanie Ducha Świętego. Wszyscy ci, którzy przez 3,5 lat byli gromadzeni do Pana, to nie byli spłodzeni z Ducha Świętego. Ale faktyczny początek Kościoła wieku Ewangelii to jest zesłanie Ducha Świętego. Bo Kościół wieku Ewangelii to jest spłodzony z Ducha Świętego. To jest istota duchowa, która ma ten embrion duchowości. Apostołowie przed tym nie mieli tego. Mieli ducha, Pan na nich wtchnął ducha, ale to był duch mocy, duch automatycznego nieraz działania, duch nad mocy nad istotami duchowymi, że mogli wypędzać diabłów. Mieli tą odwagę iść między ludzi i mówić, przybliżyło się Królestwo Niebieskie, a za nami idzie mistrz, który wam więcej coś powie. A nasz Pan, gdy oni się zeszli z powrotem, to pyta, no i jak tam w terenie było? Oni opowiadali, cieszyli się, a nasz Pan dopiero według tego sprawozdania poszedł sobie tu, poszedł sobie tam, bo widział, gdzie są serca podatne na przyjęcie Ewangelii. Dlatego też my w Dziejach Apostolskich to właśnie czytamy historię, ale ponieważ my mamy zwyczaj zawsze rozpoczynać od tekstu, no to możemy sobie przeczytać na wyrywki z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, wiersz 42. I trwali w nauce apostolskiej społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Oto nam pokazuje piękny, sielski, anielski stan pierwotnego Kościoła, który nie trwał długo, nie, ale był. Pan chciał, żeby ten w tym pierwszym okresie Kościoła było zbudowanie, była jedność, bo przecież zbudowany Kościół miał być potem poddany różnym próbom hartowania, wyginania, kucia, najrozmaitszego wrzucania w zimno i w gorąco, i to się dzieje aż do końca wieku Ewangelii. Bóg nie chce ludzi, którzy tylko w spokoju i pokój i o pokój zabiegają. Bóg nie daje takich warunków. A cóż by to był za kościół, który by tylko w spokoju, w tym martwym spokoju się wychowywał? Toż to byłaby, że tak powiemy, to nie byliby żadni bohaterowie. Żadni. Chrześcijanin powinien nawet radować się, gdy w pokuszenia wchodzi, prawda? Bo tylko w tych pokuszeniach, doświadczeniach może Bogu coś powiedzieć. A jak jest spokój, czym on zademonstruje swoją miłość do niego? Jeżeli jest spokój, wszyscy się chwalą? Nie. Ale Pismo Święte pokazuje, że taki okres pokoju musiał być na samym początku. Dlatego też, że my wiemy, że gdy przyszedł dzień 50, byli wszyscy jednomyślnie pospołu i tam Duch Święty napełnił wszystkich, mówili różnymi językami, a wypełniło się to, co Jezus, ukazując się po zmartwychwstaniu, zapowiadał uczniom, że wy idźcie do Jeruzalemu, a tam otrzymacie moc z wysokości, a waszym zadaniem będzie opowiadać Ewangelię aż wszystkim narodom, aż przez cały wiek Ewangelii, gdzieś do jakiegoś nieznanego końca, a potem przyjdzie koniec, podsumowanie, i on miał przyjść drugi raz, i dopiero wtedy mieli się dowiedzieć, kiedy on miał przyjść i naprawić królestwo. Bo gdy go pytali: Panie, czy w tym czasie? Nie wasza rzecz jest znać teraz czasów i chwil, ale wyjdźcie, będziecie napełnieni mocą ducha, a potem macie zadanie wykonać, a znajomość czasu wam jest niepotrzebna teraz. No bo gdyby oni wiedzieli, że to będzie blisko 2000 lat, byłaby u nich wyciśnięta z nich ta, że tak powiemy, siła, energia? Nie. Oni zawsze byli postawieni już, już, już przychodzi, już, już. I działali, dawali ze siebie co najlepszego. I to jest metoda mądra boska. Bóg nie kłamał, Jezus nie kłamał, tylko wstrzymał wiedzę do właściwego czasu. Dlatego też my widzimy, że tam stały się bardzo ważne rzeczy. Od 14 to czytamy: a stanowszy Piotr z 11 podniósł głos swój i przemówił do nich. Tu już się zastanawiamy, jak to jest. Stanowszy Piotr z 11, Piotr plus 11 to razem ile? 12. A skąd się wziął ten 12? A to był Maciej z wyboru. No ale wiemy, że to jest napisane tak, jak właśnie tam sprawozdanie podaje. Lecz tego prawdziwego 12 to my widzimy w osobie kogo innego. Był nim bohater, prawdziwy bohater. Tak jak ten, który zdradził Jezusa, był zdrajcą takim najgorszym, tak możemy powiedzieć, że ten, który na miejscu jego znalazł się, to on bodajże przewyższył wszystkich apostołów. Chociaż mówimy, że chociaż sam powiedział, że ja najmniejszy z apostołów, ale my widzimy, że wkład jego do nauczania Kościoła wieku Ewangelii jest najpotężniejszy, a niektórzy z apostołów tylko są wspomniani po imieniu, a żadnej nauki nam nie zostawili. Dlatego też pisze: podniósł głos swój Piotr i przemówił do nich. Mężowie judzcy, wszyscy, którzy mieszkacie w Jeruzalemie, niech wam dawno będzie, a przyjmijcie w uszy słowa moje, albowiem nie są ci, jako wy mnie macie, pijani, gdyż dopiero jest 9 godzina według naszej rachuby, na dzień godzina. Aleć to jest ono, co przepowiedziano przez proroka Joela. I będzie w ostateczne dni, mówi Bóg, wyleję z ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny się śnić będą. Nawet w one dni na sługi moje i na służebnice moje wyleję ducha mego i będą prorokować. I ukażę cuda na niebie, w górze i znamiona na ziemi, nisko krew i ogień i parę dymu. Słońce się obróci w ciemność, jak księżyc w krew, przedtem niż przyjdzie on dzień pański wielki i znaczny. I stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Tak, to jest właśnie sedno, pierwsza część, że tak powiemy, kazania. Jest to krótki opis. My zdajemy sobie sprawę, że opisy są krótkie, ale ze względu na niedużą pojemność Pisma Świętego. Gdyby tak wszystko miało być opisane, co w Starym Testamencie i Nowym Testamencie, takim stylem literackim i tak jak się powieść pisze, to proszę braci, za gruba byłaby książka, żebyśmy ją tutaj do zboru mogli każdy przynosić. Naprawdę, że to byłaby bardzo gruba książka. Pismo Święte sumuje tylko najważniejsze rzeczy. Dlatego też widzimy, że tu jest ukazana ta prostota, mądrość, no i odwaga, proszę braterstwa. Przecież to był Piotr. A wiemy, że Piotr był odważny. Ale był czas, kiedy jego odwaga prysła jak bańka mydlana. Ale Jezus modlił się za nim i powiedział mu, gdy on w niemy sposób trzy razy się jednakowoż przyznał: Ty wiesz, Panie, że Cię miłuję, no to paś moje barany. I on miał paść, a nawet powiedział: Tobie dam klucze też przedtem Królestwa Niebieskiego. Dlatego też widzimy tutaj odważną mowę, ale dopiero tego, który otrzymał tą moc wysokości. Jak tej mocy nie miał, to się rozproszył ze wszystkimi wraz. I z jego wiary nic nie pozostało. Ale Jezus wzbudził w nich wiarę, ukazując im się i dając znać, że Piotrowi nie pamięta tego. A to go tak wzruszyło, że jak podanie niesie, gdy kur piał, to on zawsze rano wstawał i z płaczem podnosił swój głos w modlitwie. Co to on kiedyś zrobił? A Jezus po tego nie pamiętał. A jeszcze jak Maria przyszła i obejmowała nogi Jezusa, żeby go nie wypuścić, żeby czasem się nie odmaterializował, to mówi: idź powiedz, Piotrowi też powiedz. A Piotr jak usłyszał, że Jezus o nim też pomyślał, to już rozumiał, że on ma przebaczone to wszystko, bez żadnej cierpkiej wymówki. Dlatego też widzimy, że odwaga, z jaką ci bracia nasi pierwsi, występujący w tym starcie Kościoła w wieku Ewangelii, to była tak wielka, a różnymi językami mówiąc, przez jednych byli zrozumiani, przez drugich nie, to mówią pijani, mówią jak pijani, jak oszołomieni. To znaczy, w nich był taki entuzjazm, tak jak entuzjazm był, pamiętamy, u tej matki, która chciała koniecznie syna i potem urodziła syna, a imię jego było jak? Tak, a to była niewiasta, która tak się gorliwie modliła, że nawet kapłan myślał, że ona pijana. Ale ten duch to był tak, że ona wypowiadała te słowa i tak w natchnieniu. Ale to nie było pijaństwo. Tak samo było i z tymi. Winem się popili. No proszę braterstwa, w Palestynie wtedy wina jeszcze nie dojrzały. A był tylko morszcz. A morszcz to nie jest wino, z którego można się kupić. Proszę braterstwa, tutaj apostoł Paweł jako podstawę tego wielkiego faktu wylania ducha przytoczył nam proroctwo Joela. A proroctwo Joela to jest proroctwo, które się wówczas po części wypełniło. Chociaż on całe zacytował, to jednakowoż jak 29 wiersz Joela, drugi rozdział, mówi nam: że nawet i na sługi, i na służebnicę wyleję w one dni ducha mego, to my rozumiemy, że to się odnosiło wtedy na o wylaniu ducha na Kościół, na sługi i na służebnicę. Na Kościół i na perspektywiczne przewidziane przez Boga wielkie grono. O tak jak dnia 50 miały być ofiarowane dwa chleby, prawda? Ale wiersz 28, bo to jest 29, który się wypełnił, a 28 mówi: a potem wyleję ducha mego na wszelkie ciała. Ciała prorokować będą synowie wasi i córki wasze, starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. To znaczy potem, chociaż wiersz jest pierwszy, ale on się odnosi, że tak powiemy, po wierszu 29. To jest metoda boskiego zaszyfrowywania tajemnic. A gdy my znamy rzeczywistość, to my wtedy wiemy, jak uszeregować te rzeczy. Ale możemy powiedzieć, że apostoł Piotr podał te proroctwo w sensie ogólnym, ale gdyby było do przyszło do analizowania, to wtedy nawet jeszcze nie był czas na to. On podał, że była obietnica wylania ducha. Wylanie na sługi, na służebnicę, a na wszelkie ciało, to my wiemy, że będzie wylane dopiero po wieku Ewangelii, gdy ten duch na sługi i na służebnicę będzie spływał tak jak olej na głowę Arona Jezusa w 29 roku, aż do samego końca na podołek szat jego. A potem dopiero będzie wylany na wszelkie ciało. My również, przyglądając się temu kazaniu, podziwiamy następne części tegoż kazania. Mężowie izraelscy, słuchajcie słów tych Jezusa, onego nazareńskiego, męża od Boga wsławionego u was mocami i cudami i znamionami, które czynił Bóg przezeń pośrodku was, jako i wy sami wiecie. Tego za ułożoną radą i przejrzeniem Bożem, wydanego wziąwszy, a przez ręce niezbożników ukrzyżowanego, ukrzyżowawszy, zabiliście, którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści śmierci, jakoż było to niepodobne, aby od niej miał być zatrzymany. Albowiem o nim mówi Dawid: upatrywałem zawsze Pana przed obliczem moim, bo mi jest po prawicy, abym nie był wzruszony. Przetoż rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, nadto i ciało moje odpocznie w nadziei. Albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle, w Hades, a nie zostawi, nie dasz świętemu Twemu oglądać skażenia. Oznajmiłeś mi drogi żywota, a napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Mężowie, bracia, mogę bezpiecznie mówić do was: o patriarsze Dawidzie, żeś umarł i pogrzebiony jest, a grób jego jest u nas aż do dnia dzisiejszego. Będąc wtedy prorokiem i wiedząc, że mu się Bóg obowiązał przysięgą i z owocu biutw jego według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a posadzić na stolicy jego, to przeglądając powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusowym, iż nie została dusza jego w piekle, przeol, w Hades, ani ciało jego widziało skażenia. Tego ci Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Prawicą tedy Bożą, będąc wywyższona, obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. To był komentarz, wspaniały komentarz do proroctwa Joela. To jest to. Dzięki temu, że Jezus był zabity, że wstąpił do nieba, to dzięki temu macie ten kapitał. Albowiem Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam powiada: rzekł Pan Panu memu: siądź po prawicy mojej, aż położę mnie przyjacioły Twoje pod nóżem nóg Twoich. Znali on ten psalm mesjaniczny. On się powołał na to, co każdy Żyd od małego wiedział, że to się odnosiło do Mesjasza, i ten Mesjasz siadł po prawicy Bożej. A najlepszym dowodem, że On żyje, my jesteśmy świadkami, bośmy Go widzieli. A że to jest prawdą, to patrzcie, niebieski dar z ducha, dany z nieba, którego człowiek nie jest w stanie wzbudzić. Niechaj, że wtedy wie zapewne wszystek dom izraelski, że Go Bóg i Panem i Chrystusem uczynił, tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali. A więc widzimy, że On mówił o naszym Panu. Mówił o Jezusie Chrystusie. Nie zaciemniał tego przedmiotu porównywaniem Go do wielkich filozofów lub proroków żydowskich, chcąc Jemu dodać tego autorytetu. Tak nieraz chrześcijanie robią. Chcą Jezusa, żeby nim Jego wielkości, że tak powiemy, podnieść to z takim filozofem, z takim, z innym. Czy można tą osobę porównywać z kimkolwiek? Z filozofami? To jest obniżeniem dostojeństwa Jezusa. On jest bez porównania. On jest pierwszy po Bogu. Gdzież Jemu równać Jego z jakimkolwiek człowiekiem, z jakimkolwiek wtajemniczonym, a to tym bardziej tych diabelskich systemów wschodnich, jak to niektórzy właśnie i chrześcijanie, chcąc Jezusowi dodać chwały, porównują Go, stawiając Go w rzędzie tych wielkich wtajemniczonych. To jest wielkie poniżenie Jezusa Chrystusa, który siadł na prawicy Bożej. Widzimy, proszę braterstwa, że tu jest wykazana ta odwaga, któregoście wy ukrzyżowali. Nie bał się, czego się nie bał? Władzy się nie bał. Bał się władzy ten Piotr? Nie bał się. A przedtem to się zląkł służebnicy. A teraz się nie bał władzy. Przecież on publicznie mówił. A nie słuchali go tam ci, którzy byli przedstawicielami władzy? Poza tym nie wstydził się Pana. A przedtem się, niestety, ale go się 3 razy zapadł. Zauważyć możemy, że apostołowie byli tymi narzędziami, przez które Pan działał. Zakończył swoje kazanie, że właśnie wy tego Chrystusa, o którym w psalmach pisze, wyście winni Jego śmierci. Możemy zauważyć, że tak bywa, że Słowo Boże jest różnie przyjmowane. Czy wszyscy, którzy Go... Zauważyć możemy, że apostołowie byli tymi narzędziami, przez które Pan działał. Zakończył swoje kazanie, że właśnie wy tego Chrystusa, o którym w psalmach pisze, wyście winni Jego śmierci. Możemy zauważyć, że tak bywa, że Słowo Boże jest różnie przyjmowane. Czy wszyscy, którzy Go słyszeli, wszyscy uwierzyli w to? Chociaż był napełniony Duchem. Tam więcej Go słuchało niż ci, którzy przyjęli. I tak jest do dzisiejszej pory. Jedni słuchają, cieszą się. Są rozanieleni Słowem Bożym, a drudzy, dla drugich to jest coś takiego bardzo mizernego, a nawet i gorszącego. Ale to apostoł Paweł wspomniał tajemnicę całej tej sprawy. Czytamy o tym w drugim do Koryntów, w drugim rozdziale, a 16 wierszu. 15. Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną. Tym ci wonnością śmierci na śmierć, ale onym wonnością żywota ku żywotowi. Lecz do tego któż jest sposobny, żeby ku wonności? Kto jest sposobny? Dużo takich, maluczkie statko. To ciekawa rzecz, o jakiejś wonności mówi na śmierć, wonność ku żywotowi. To na pewno ma swoje podłoże w jakiejś historii, tylko może nie w naszych czasach, tylko w dawnych. Ja może braciom przeczytam tajemnicę tego wyrażenia. Otóż w pewnym piśmie, które też komentuje miejsca Pisma Świętego, Paweł miał tu na myśli rzymski triumf i Chrystusa jako wszechwładnego zwycięzcę. Największym zaszczytem zwycięskiego wodza rzymskiego był właśnie triumf. Zanim dostąpił tego zaszczytu, musiał spełnić pewne warunki, żeby mógł być uznany za triumfatora. Pierwsze, musiał być aktualnym wodzem armii. Aktualny. Drugie, kampania wojenna musiała być całkowicie zakończona. Nie mogła być rozpoczęta wojna rozbabrana, a on już triumf. Nie. Wojna musiała być całkowicie przez niego zakończona. Trzecie, rejon spacyfikowany, czyli uspokojony, musiał być całkowicie. Jeżeli miał otrzymać triumf, to zawojowany teren musiał być całkowicie zabezpieczony od fermentów. Czwarte, wojska musiały być sprowadzone do koszar jako niepotrzebne na miejscu zwycięstwa. Piąte, przynajmniej 5000 nieprzyjaciół powinno było polec w takiej walce. Jeżeli było jakieś mniej połowa, to takiego zaszczytu triumfatora nie otrzymał, bo to była za mała walka. Szóste, teren państwa musiał być poszerzony i dobrze zabezpieczony przez ewentualną rebelią, bunt lub powstanie. To znaczy, że ten zwyciężony teren musiał być na stałe przyłączony do państwa i może wszelką rebelię trzeba było tam już tłumić, żeby można powiedzieć, to on wywalczył i to jest nasze. Siódme, zwycięstwo musiało być odniesione nad zewnętrznym wrogiem. W triumfalnym pochodzie zwycięski wódz ulicami Rzymu podążał w kierunku Kapitolu, świątynia Jowisza, Jupitera, najwyższego boga w Rzymie. To grecki Zeus. Uroczystość przebiegała w następującym porządku. Najpierw szli urzędnicy państwowi i senatorzy. Za nimi podążali trębacze. Następnie niesiono trofea zdobyte w pokonanym kraju. I tak na przykład, gdy Tytus zburzył Jerozolimę wśród zdobyczy, znalazł się siedmioramienny świecznik, złoty stół chlebów pokładnych i złote trąbki. Za drogocennymi zdobyczami podążały obrazy pobitego kraju, modele jego twierdz i statków. Następnie prowadzono białego woła przeznaczonego na ofiarę. Potem szli zakuci w kajdany jeńcy książęta, przełożeni i wodzowie podbitego kraju, których po zakończeniu pochodu niemal natychmiast skazywano na śmierć. W kraju zwycięzców same asy miały być stracone i dopiero mógł być triumfatorem. Za nimi szli liktorzy, czyli słudzy wysokich urzędników, funkcjonariusze administracji, z prętami, to znaczy z pękiem rusk, fasces, a w nich topór, symbol władzy państwowej. A następnie grający na lirach muzykanci. Potem kroczyli kapłani, którzy przy pomocy swoich kadzielnic wytwarzali przyjemny zapach. Na końcu jechał sam zwycięski wódz. Stał na powozie zaprzężonym w cztery konie. Był ubrany w purpurową tunikę, wyszywaną złotem we wzory liści palmowych. Wierzchnią szatę stanowiła toga wyszywana w złote gwiazdy. W ręku trzymał berło królewskie wykonane z kości słoniowej i przystrojone u góry rzymskim orłem, a nad jego głową niewolnik trzymał koronę Jupitera. Za nim podążała jego rodzina, a pochód zamykała armia wznosząca okrzyki zwycięstwa. Pochód powoli posuwał się udekorowanymi ulicami. Rozradowany tłum wznosił okrzyki, gdyż był to wielki dzień, który może zdarzyć się raz na całe życie. Paweł miał na uwadze tego rodzaju obraz. Zwycięski Chrystus w triumfalnym pochodzie idzie przez cały świat. Jest to pochód, którego, jak Paweł uważa, nic nie jest w stanie powstrzymać. W pochodzie tym z kadzielnic kapłanów rozchodzi się przyjemny zapach. Dla wodza i zwycięzców jest to zapach radości, triumfu i życia. Dla jeńców zaś, którzy przechodzili nieco wcześniej, jest to zapach na śmierć, gdyż jest on zwiastunem dla nich rychłej egzekucji. Tak więc Paweł uważa siebie i swoich współpracowników za zwiastunów Ewangelii triumfującego Chrystusa. Dla tych, którzy ją przyjmują, będzie to wonność życia, jak dla zwycięzców. Dla ludzi odwracających się od niej będzie to wonność śmierci, jak dla pokonanych. Paweł jest pewny jednej rzeczy. Cały świat nie jest w stanie pokonać Chrystusa. Stale przebywał w atmosferze chwalebnego optymizmu, opartego na niepokonanym majestacie Chrystusa. Proszę braterstwa, to jest właśnie tajemnica tegoż tekstu, że jednym ku wolności, a drugim na śmierć. Tekst staje się nam jasny. Widzimy, proszę braterstwa, że ci, którzy byli utwierdzeni dalszymi słowami apostoła Piotra, jego siłą i autorytetem, to możemy zauważyć, byli tymi, którzy przyjemnością, wolnością przyjęli Chrystusa. Dlatego też to jest ta stara powieść o Chrystusie, o jego zmartwychwstaniu i o tych słowach, które Piotr na pewno więcej powiedział, bo to jest skrócone kazanie. To powinno być przedmiotem wszystkich kaznodziejów jako fundamentalny, że tak powiemy, temat. Apostoł potem też powie: ja chcę znać i opowiadać Chrystusa tylko jakiego? Ukrzyżowanego. Ukrzyżowanego i tego zwycięskiego. No ale jak ktoś by chciał tylko ograniczyć, mówić tylko o Jezusie, o Jego śmierci i o Jego zwycięstwie, to nie jest mały temat. To jest duży temat. To jest temat całego Pisma Świętego, proszę braci. Jakby ktoś chciał rozgrzeszyć się z lenistwa i powiedzieć: wszystko, co poza tym, to jest niepotrzebne szukanie mądrości, to pytamy, czy od samego początku nie jest tam ukrzyżowany Jezus Chrystus pokazany już w raju? A w ofierze Abla jest Jezus Chrystus ukrzyżowany? Jest. Już w pierwszych rozdziałach. A Jego zwycięstwo i Królestwo nie jest pokazane w ostatniej Księdze Objawienia? A te wszystkie księgi nie mówią o tym wspaniałym temacie? Dlatego też apostoł, mówiąc: ja tylko chcę znać Chrystusa ukrzyżowanego, to proszę bracie, trzeba całą Biblię znać i interesować się nią. Dlatego też widzimy, że to jest temat wspaniały, temat wielki. Jest to temat, który bardzo często jest przyćmiewany. Tak jak apostoł Paweł mówi, że w ostateczne dni to będą ludzie, którzy odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom się odwrócą. Będą chcieli w inny sposób zbawienie pokazać. Nie przez Jezusa Chrystusa, ale przez ewolucję. Ta ewolucja, która wcisnęła się wszędzie, jest tym bakcylem niewiary. Wbrew temu, co prosto i jasno wytłumaczył apostoł Piotr. Wam się należy ta obietnica. Co mamy czynić, bracia? Proszę braterstwa, my wiemy, że wtedy minął czas. To był czas też, my mamy rachować czas. To była łaska dla tych Żydów, którzy przyjęli te słowa. Bo oni żyli w ramach tego 70. tygodnia łaski. Polski, prawda? Wiemy. Ten 70. tydzień to było 7 lat, w połowie którego zabity był Mesjasz, a jeszcze 3,5 lat było wyłącznej łaski dla tego narodu. Dlatego też widzimy, że wszystko się spełnia według czasowych przesłanek Pisma Świętego. Czytamy: a to słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli do Piotra i do innych apostołów: cóż mamy czynić, mężowie bracia? Wtedy Piotr rzekł do nich: pokutujcie, a ochrzci się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmijcie dar Ducha Świętego. A więc pokutujcie i przyjmijcie chrzest. Pokuta i chrzest. Czy żal jest pokutą? Czy żal jest pokutą? Proszę braterstwa, można mieć żal, a jeszcze nie pokutować. Czy Judasz żałował? Żałował. A czy pokutował? Nie pokutował. Dlatego też żal i pokuta to są dwie odrębne rzeczy. My czytamy w drugim, nawet do Koryntów, jest tam nauka zawarta co do tego. W 7 rozdziale od 9 do 10 wiersza pisze tak. Nawet 10. Albowiem smutek, który jest według Boga, pokutę sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie żałuje, ale smutek według ciała, według świata sprawuje śmierć. A więc jest smutek i smutek. Jeden prowadzi do pokuty, a drugi nie prowadzi do pokuty. A jak nie prowadzi do pokuty, to prowadzi do śmierci. Dlatego też oni mieli pokutować, mieli odwrócić się od narodowego grzechu. A narodowy grzech, to my wiemy, jaki był. Odrzucenie Jezusa Chrystusa. Mieli przyjąć Jezusa, to byłby znak pokuty. Przyjąć Jego nauki, no i stać się Jego uczniami. A Pismo Święte mówi: kto ma Syna, to ma żywot. I powiedział, że jeszcze ochrzci się każdy na odpuszczenie grzechów. No, na odpuszczenie grzechów. To znaczy, czy wejście do wody byłoby już odpuszczeniem grzechów? Przecież nie ma odpuszczenia grzechów według zakonu bez rozlania krwi. Czy wystarczyłaby woda na tej zasadzie? Na tej zasadzie, nie rozumiejąc całości, niektórzy mówią, że chrzest gładzi grzech pierworodny. Nie, nie gładzi grzechu pierworodnego. Bo grzech pierworodny może być zgładzony tylko przez wiarę w krew Chrystusa. Żydzi byli figuralnie usprawiedliwieni przez i pojednani z Bogiem, bo były figuralne ofiary. A więc oni zgrzeszyli przeciw zakonowi. I oni musieli powrócić do tego, który im dał zakon, do Mojżesza. Jak zgrzeszyli przeciwko zakonowi mojżeszowemu, to muszą się teraz do Mojżesza zwrócić. Jak zgrzeszyli przeciwko Mesjaszowi, który do nich przyszedł, muszą do niego z powrotem wrócić. Bo Jezus Chrystus zastąpił miejsce Mojżesza. To był pozaobrazowy Mojżesz. Odrzuciwszy Chrystusa, odrzucili Mojżesza. Muszą nie tylko żałować, ale i jeszcze pokutować. Pismo Święte nam mówi, że oni nie potrzebowali być wszczepieni. Im wystarczyło tylko żałować za grzech popełniony narodowo. Oni nie potrzebowali być wszczepieni, bo nie byli jeszcze wyłamani. Proszę braterstwa, tam była jeszcze łaska dla nich. A kto potrzebował być wszczepiony? Poganie, proszę braterstwa. W 11 rozdziale jest powiedziane, że jeżeli niektóre gałęzie zostały wyłamane, a ty na miejsce jej wszczepiony, to się nie chlub, bo wiarą stoisz. Oni przez brak wiary zostali wyłamani, a ty wiarą stoisz, nie chlub się przed tym, przeciwko tym gałęziom, że one wyłamane po to, żebym ja lepszy. Nie. Jeżeli on przyrodzonym gałęziom nie przebaczył, to i tobie też nie przebaczy, bo wiarą stoisz. Jesteś wszczepiony w obietnice Abrahamowe. Dlatego też my widzimy tą różnicę chrztu. Chrześcijanie, jeśli wchodzili do wody i byli chrzczeni, to nie byli chrzczeni chrztem Janowym, bo ten chrzest Janowy, ten, który oni tu zainicjonowali, Piotr dla Żydów, to był chrzest Janowy. To był chrzest pokuty przeciwko zakonowi. Natomiast poganie, jeżeli byli również do wody, że tak powiemy, zanurzani, to nie był chrzest Janowy. To był inny chrzest. To był chrzest w śmierć Chrystusa. To jest wielka różnica. Jeden symbol, a zupełnie inne znaczenie. Bo tu jest wszczepienie, a Żydzi nie potrzebowali być wszczepieni. Oni byli już ochrzczeni tam w Mojżeszu i w obłoku 1615 lat przed naszą erą. Dlatego też łaska dla narodu żydowskiego skończyła się z grubsza powiedzieć od śmierci Chrystusa. Dla poszczególnych Żydów, jeszcze wyłącznie dla Żydów, trwała do 36 roku. Dla Żydów jako pierwszych, ponieważ byli już i poganie włączeni po 36 roku. Wszystkim, którzy daleko są, którychkolwiek powołał Bóg. To znaczy wam i wszystkim, którzy są daleko, ale nie tylko, których powołał Bóg. Jest tutaj wspaniała nauka, że Żydom należy ta obietnica, całemu rodzajowi ludzkiemu, ale tylko tym, którzy są z tego narodu powołani. Przykładem może być Abraham, który był powołany ze wszystkich narodów. Jeden. Powołana była Rebeka, żeby była żoną dla Izaaka. Czy wszystkie niewiasty miały ten przywilej? Nie. Było ograniczenie. Eliezerowi Abraham powiedział tylko iść do mojej rodziny i stamtąd wejść, a znikąd indziej. Tylko stamtąd. To pokazuje, że tylko usprawiedliwieni z wiary mogą wstąpić na ten wyższy stopień, stać się zaręczoną oblubienicą Chrystusa, aby potem, gdy przyjdzie czas połączenia Izaaka z Rebeką, oni mogli być, jak Izaak i Rebeka, tak Chrystus z Kościołem połączeni. A ten czas, jak widzimy, już jest bardzo blisko. I wielą innych słów oświadczał się i napominał je, mówiąc: wyzwólcie się od tego rodzaju przewrotnego, którzy wtedy wdzięcznie przyjęli słowa jego, ochrzczeni są i skorzystali. I przystało dnia tego dusz około 3000. 3000 było przydanych Kościołowi. Patrzmy, jedno kazanie, mocne, poparte mocą Ducha Świętego. Argumentacja niewzruszona. 3000 osób. Czy w tym samym dniu ochrzczeni byli? Trudno powiedzieć. W każdym razie, jako skutek tego kazania, 3000 osób się ochrzciło, bo mogli tą rzecz policzyć. I możemy zauważyć, że Piotr tutaj użył tego pierwszego klucza. Pan mu powiedział: tobie dam klucze. Klucze, liczba mnoga. A ile ich było? Dwa. Raz otworzył Żydom, a drugi raz otworzył Korneliuszowi. Otworzył bramę, którą to i my też tam weszliśmy. Jak dobrze, że Piotr otworzył nam tą bramę. No nie Piotr. Otworzył Pan przez swoją drogę nową i żywą, ale Piotra użył jako tego klucznika. Niektórzy to Piotra rysują: tobie dam klucze, to on tam w niebie stoi. I jednej duszyce, która z ziemi przychodzi, to może otworzyć niebo, a drugiej nie. O, jakież to prymitywne pojęcie. My widzimy, jaki wspaniały wspaniały klucz miał Piotr w ręku. Czy ci, którzy z tych 3000, czy oni weszli do jakiejś denominacji religijnej? Nie. Czy byli wpisani do jakichś ksiąg parafialnych? Nie. Oni przyszli do Jezusa. Oni przyszli do prawdy, jaka wówczas była. A to było ich przystąpieniem do kościoła pierworodnych, których imiona zapisane są gdzie? W niebie. Dlatego też właściwość symbolu chrztu jest aż do dzisiejszej pory. Nieraz to spotykamy ludzi, którzy biorą czynny udział i w naszych badaniach i tak cali poświęceń, ale nie poświęcili się. A może uważają, że to wystarczy, bo to przesąd wchodzi do wody. Ale my wiemy, to nie przesąd. To jest symbol, który obowiązuje aż do końca ziemskiej pielgrzymki Kościoła, tu, dokąd tylko powołanie wysokie trwało. I możemy zauważyć symbol, jako taki pięknie pokazuje poświęcenie się Bogu na służbę. I trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali w nauce apostołów. Apostołowie głosili wówczas prawdę, jaka była na czasie. W społeczności jeden duch i w łamaniu chleba. A łamanie chleba było na pamiątkę czego? Ano, że Jezus ukazywał się, a ta radosna rzecz była pokazana przez to, że łamał chleb i znikł. To tak się wyryło głęboko w ich sercach, że oni co pierwszy dzień po sabacie tą rzecz czynili. I stąd powstała ta niedziela, Woskrzeszenie. Wspaniała tradycja jest tej naszej niedzieli od drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. I przyszedł strach na każdą duszę, a wiele się znamion i cudów przez apostołów działo. Strach, co to znaczy? Cześć, ocena społeczności z Bogiem. To wielka rzecz jest wejść do społeczności z Bogiem. Cuda się tam działo. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli pospołu i wszystkie rzeczy mieli wspólne. Czy tam był komunizm? No wspólne mieli, widocznie. Pisze wyraźnie. Lecz możemy powiedzieć, że tam nie był komunizm. Kościół nie praktykował tego, co dziś się nazywa komunizmem. Chociaż się nieraz powołują pod pewnym względem, jakoby było podobne. Tamto, co było między chrześcijanami, jest i powinno być do dzisiejszej pory między świętymi pańskimi, lecz zmodyfikowane, nie w takiej formie jak tam. Możemy zauważyć, że to był krańcowy pogląd, który się wtedy usytuował. I on nie miał uznania pańskiego. Niektórzy powiedzą, no tak, taki komunizm był, to on powinien być do dzisiejszej pory. To był prawdziwy kościół komunistyczny. Nie. To był pewien krańcowy pogląd, który nie odpowiadał zamierzeniom Bożym. Bóg zezwolił na to, żeby tak było, ale on pańskiego uznania nie miał. I jest raczej świadectwem nieprzydatności takiego postępowania w warunkach obecnych. Ale było dozwolone, żeby takie coś było. Czytamy dalej jeszcze, a osiadłości i majątności sprzedawali i udzielali ich wszystkim, jako komu było potrzeba. Sprzedawali rolę. Wiemy, że Barnaba był jednym z tych, którzy sprzedał rolę i dał to wszystko braciom. Był też Ananiasz i Safira, które pisze, że oni sprzedali rolę, prawda? Znana jest ta historia. A potem, gdy apostoł Piotr powiedział, czy to wszystko, coś się sprzedali? A wszystko, wszystko. Tu nie chodziło o to, oni mogli sprzedać wszystko, mogli nie sprzedać. Mogli sprzedać część, i część tylko dać. A któż ich do tego zmuszał? Tam nie było wyraźnego prawa Bożego. Ale oni powiedzieli, że oni sprzedali wszystko i dali wszystko. To było kłamstwo. Dlatego też Pismo Święte mówi, że i on przypłacił za życiem i ona też, prawda? Bo się zmówili. My wiemy z Pisma Świętego, że wówczas bracia mieli własności prywatne, oprócz sprzedanych też. Mogli część sprzedać, a jeszcze posiadać swoje własności. Nie będę przytaczał tych tekstów, ale ileż jest miejsc, proszę baterstwa, że w tym czasie to zdawałoby się, że wszyscy posprzedawali domy, posprzedawali role. No to gdzie by się zbierali? A zresztą jest powiedziane w wielu miejscach, że oni brali się w domu takiego, w domu Marka, w domu rodziny jego, w domu takiego lub innego brata. To znaczy, że nie sprzedawali swoich wszystkich posiadłości. Być może, że nawet te posiadłości, które w pierwszym takim zrywie oni posprzedawali, to potem były im zwrócone jako niepotrzebne. Być może, że sprzedawali w miarę potrzeb, a po zaspokojeniu tych potrzeb ustała ta potrzeba, że tak powiem, ustało sprzedawanie. Bo niektórzy mieli nadmiary. Jeżeli ktoś miał nadmiar i sprzedał, proszę baterstwa, i ci, którzy byli biedni, otrzymali odpowiednią ilość, to po co potem sprzedawać? Dlatego też widzimy, że te zapiski pokazują sprzedawanie, a również pokazują, że apostołowie i właściwie inni braterstwa mieli te własności. Lecz taki warunek braterstwa powinien istnieć między ludem, to jest wzajemne pomaganie sobie. Lecz teraz możemy zauważyć, jest mniejsza potrzeba ku temu. Czy potrzeba takich wielkich zrywów jak wówczas? No możemy zauważyć, że wtedy było naprawdę społecznie tak jakoś ustawione, że człowiek jak nie miał zdolności, nie miał umiejętności, nie miał możliwości zarobić, no to był żebrak. To musiał usiąść i wyciągnąć ręce, no i dajcie. I takich żebraków, jeżeli społeczeństwo nie ustanowi jakichś dobrych reguł, to takich żebraków jest zawsze dużo. Dlatego też mamy więcej pracy. Potrzeba jest rąk do pracy. Mamy więcej środków zaopatrzenia, mamy zarządzenia publiczne. Dziś ktokolwiek przestaje pracować, to się nie martwi, bo otrzyma pensję i o tej pensji może dobrze żyć nieraz. Proszę baterstwa, zmieniła się sytuacja przy końcu wieku Ewangelii od tej, która była na początku. Lecz ten sam duch litości widzi potrzeby braci. A dziś potrzeby braci to nie są te fizyczne, bo gdy bracia nieraz zaproszą, to mamy obfitość wszystkiego, prawda? Ale jaka jest potrzeba większa? Dziś trzeba na inne rzeczy zwrócić uwagę. Na pokarm duchowy, którego nieraz, pomimo obfitości, to bracia nieraz rozmawiają o wszystkim, tylko nie o Biblii. To jest smutna rzecz. Zejdziemy się, stół zastawiony, ale rozmawiamy tylko o rzeczach ziemskich, o zdrowiu, o wszystkich sprawach rodzinnych. Z taką pieczołowitością rozmawiamy, tak się zapalamy, a gdy przyjdzie o Biblii, to każdy zamknie usta, bo nie wie, co o niej powiedzieć. I tu jest właśnie ta potrzeba, żeby ten pokarm dać. Kiedyś brakowało szat, trzeba było i szaty kupić, a dzisiaj brakuje tych szat. Potrzeba się nakryć o tej sprawiedliwości, o tych szatach proroczych, tak jak prorok Eliasz wziął szaty i uderzył w wody, a tych szat nie ma. Nie ma co wziąć, nie ma co zwinąć. A to są prawdy na czasie. Kto zabiega o to, żeby mieć i ten pokarm, i to twardy pokarm trzeba mieć. Nie tylko te mleczko, jak dla dzieciątek. Apostołowie nie radzili zakładać organizacji komunistycznych. Czytamy o tym w pierwszym do Tymoteusza, w 6 rozdziale. 17-19. Bogaczą w tym teraźniejszym wieku rozkaż, aby nie byli wysokomyślnymi, ani nadziei pokładali w bogactwie niepewnym, ale w Bogu żywym, który nam nade wszystko odbicie ku używaniu daje, aby innym dobrze czynili, w uczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, radzi udzielali. Jeżeli był komunizm, tak jakby się zdawało na początku, to dlaczego apostoł mówi, że bogacze między... To mówi o bogaczach między braćmi, prawda? Tam byli bogacze i byli nawet niewolnicy. Patrzmy. Tylko on do sumienia uderza. Proszę bratelstwa, to jest bardzo ważna rzecz i może lepszy sposób boski niż zakładanie komunistycznych organizacji, gdzie każdy zobowiązany jest pod siłą, ale by nie chciał. Prawda? Ale jeżeli on dobrowolnie mając da serca dobrego drugiemu, to Bóg lepiej ocenia jego i kształtuje jego serce, niż gdyby on zmuszony był dać, tak jak w komunizmie, siłą się odbiera i musisz, chcesz czy nie chcesz. Jakiż to wpływ na jego charakter? Zemsta, chciwość, on tylko chce, żeby się zebrali tacy niezadowoleni, walczyli, odbierali z powrotem to, co mają. To walka, nienawiść. Bóg w taki sposób nie kształtuje serc w Kościele. Aczkolwiek w świecie dozwala na takie rzeczy. A żeby z tego powstał gniew i ucisk, który ma zburzyć stary porządek rzeczy. Moglibyśmy jeszcze inne rzeczy przytaczać. Na przykład Jan mówi w pierwszym Jana w trzecim rozdziale, to znany tekst, pierwszy Jana, trzeci rozdział, a wiersz 17. A kto by miał majętność świata tego i widziałby brata swego potrzebującego, zawarłby wnętrzności swoje przed nim, jakoż w nim zostaje miłość Boża? Patrzmy, my mamy wyrobić w sobie miłość. Ustrój komunistyczny nie wyrobiłby w nas miłości, gdyby to wszystko było narzucone. Ale taki apel, patrz, twój brat nie ma, a ty masz. A ty mówisz, że Boga kochasz. No to jakżeż twoja miłość wygląda, jak twój brat łaknie? Ale jak apostoł Paweł widział, że ten jest biedny, ale dlaczego biedny? Dlatego, że jest nierób, nie chce mu się robić. To apostoł mówi, kto nie pracuje, to niech nie je. Dlatego też bądźmy ostrożni, żebyśmy nie udzielali tym, którzy nie są warci, żeby im udzielić. Bo on od jednego do drugiego brata chodzi i tylko z gościny korzysta. A takiego to trzeba do porządku przywołać. Nie dać mu jeść. Idź pracować. I to jest twarda nauka też Pisma Świętego. Proszę braterstwa, apostoł nawet mówił, że powinny być składki czynione w zborze na rzecz tych biednych, bo on był między zborami. Jedne zbory były bogate, a drugie były biedne. Zbory pogańskie były bogate, a zbory w Jerozolimie biedne. I on apeluje do tych bogatych. Bądźcie wdzięczni. Patrzcie od Żydów, tych biedaków. Przyszła takie bogactwo Ewangelii. Czy nie dobrze byłoby, żebyście wy pomogli ze swoich kieszeni, chociaż po części im te błogosławieństwo zwrócić? Jakiż wspaniały to był apel. Ale to doświadczało serca. Utrata powyższych sposobności byłaby, że tak powiemy, niedobrze by wpływała na właściwy rozwój swobodnego rozwijania się w duchu miłości. W tysiącleciu będzie komunizm, jak jest między aniołami. Choć i tam, proszę braterstwa, też nie możemy zauważyć komunizmu takiej absolutnej równości. Bo tam też są przecież różne stopnie zwierzchności, moce, cherubiny, serafiny. No i Bóg na samym wierzchu, prawda? Tam też są różne stopnie w tym zjednoczonej boskiej rodzinie. A więc pierwotny Kościół był pięknym przykładem. Był idealnym obrazem na wszystkie czasy. mieli szczęście, mieli serca napełnione wdzięcznością, dziękczynieniami. Oni mieli uznanie u sąsiadów też, bo możemy zauważyć, że Pan czuwał nad tym kościołem, żeby taki stan był, a nie inny. Lecz on trwał długo? Krótko trwał. Krótko. A któż to burzy? Przeciwnik. On tylko krążył, ale Pan wstrzymywał. A on krążył, bo on nie mógł wytrzymać, że się tam tak budują. On mógłby uczynić wcześniej krzywdę Kościołowi? Mógłby. Ale anioł pański zatacza obóz około tych, którzy się go boją. Ale nie zawsze. Nieraz łaską Bożą jest, że ten przeciwnik uderzy tak jak w stado ptaków i rozpieszczą się na wszystkie strony. Też jest łaska Boża. Bóg sobie nie życzy, żeby Kościół był stale w takim sielskim, anielskim i takim spokoju się rozwijał. Przyszedł czas i następne rozdziały pokazują, jak Bóg dozwolił na to, że apostoła zabili, a wszyscy się rozpieszkli. A jaki dobry skutek z tego musiał wyjść? A jaki to dobry skutek wyszedł? A że jak oni poszli na wszystkie strony, to oni to słowo, które było w miejscu opowiadane, to oni po wszystkich narodach zaczęli opowiadać. I w ten sposób te uderzenie i doświadczenie, i śmierć, i więzienie przyczyniły się do rozszerzenia Ewangelii na wszystkie narody. Bóg sobie życzy, żeby ci, którzy mają prawdę, ponosili dla niej również i cierpienia, i nie myśleli tylko o sielskim, anielskim spokoju i pokoju za wszelką cenę, bo pokój za wszelką cenę to jest rada Pana. Rada Pana. W 47 wierszu czytamy tych dziejów apostolskich. 40. A na każdy dzień trwając zgodnie w kościele i chleb łamając po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serdecznej, chwaląc Boga i mając łaskę wszystkiego ludu, a Pan przydawał zborowi na każdy dzień, którzy mieli być zbawieni. Przydawał. Pan przydawał temu spokojnemu kościołowi. Przydawał. Kogo przydawał? Zdawałoby się, że takich zacnych. Nie. Pan przydawał takich, jakich Pan powoływał za swego życia. A kogo on przydawał? Różnych synów marnotrawnych. Przydawał celników i grzeszników. Przydawał jawno grzesznice, które nie miały poważania u ludzi, a Pan ich przydawał. Proszę braterstwa, Pan przydawał chorych, obciążonych w tym życiu, ubogich, smutnych, łaknących, przydawał prześladowanych, przydawał głupich, mdłych, ale miłosiernych, czystych w sercu, przydawał tych, którzy od diabła byli dręczeni, którzy byli pogardzani. A może nawet bracia czytali taką czytankę, która jest oparta na faktach, Paweł Smoluch. Czytali bracia? Bandytów też mógł przydawać. Ale ten bandyta nieraz stał się bandytą wbrew swojej woli. Wychowany skutkiem fatalnych złożeń życiowych. On nie wiedział, czy dobrze czyni, czy źle, ale gdy się spotyka z Ewangelią, ta Ewangelia robi raptowny zwrot, tak jak właśnie w tej powieści jest pokazana, a to jest faktem, że cała banda przyszła uzbrojona i złożyła przed milicją. To milicja stanęła w pogotowiu. Tak, to chyba podstęp. A tu uzbrojeni ludzie. Nie, myśmy uwierzyli w Chrystusa. Chrystus kazał inaczej robić. Zróbcie z nami, co wam się podoba, ale my wierzymy w Chrystusa. To są ci, których Pan przydawał, którzy mieli zbawienie odziedziczyć. A kiedy to zbawienie miało być? Już wtedy? Tak, po części już wtedy. Bo apostoł Paweł mówi, że nadziejąśmy zbawienie. Ale to zbawienie to faktyczne, to będzie miało być dopiero w przyszłości. Tak jak apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, a wierszu 13. Przeto przepasawszy biodra myśli waszej trzeźwymi będąc, doskonało miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawienie. W objawienie Jezusa. Nie po śmierci, tak jak całe chrześcijaństwo naucza. A więc nowy umysł płodzony, który czyni wysiłki, ażeby się podobać Bogu, który już teraz ma zmartwychwstawać, to jest ten początek, ale przyjdzie czas, że będzie te pierwsze, miało być to pierwsze zapowiedziane zmartwychwstanie, jak pierwszy do Koryntów w 15 rozdziale 51 i dalej. Oto tajemnicę wam powiadam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy bardzo prędko w okamgnieniu na trąbę ostateczną. Albowiem zatrąbia umarli, wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Bo ci musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność i co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność. To jest to zbawienie, do którego przez cały wiek Ewangelii Bóg dodaje. To jest piękny obraz, jak żeśmy sięgnęli, licząc nasze czasy i chwile. Ten początek nasz, Kościoła. Ale my, proszę braterstwa, żyjemy już przy końcu wieku. Tam był początek. Tam było powołanie, proszę braterstwa. A my żyjemy już w innym czasie. W czasie, kiedy ten wiek Ewangelii już się skończył. Niewód tam zaczął garnąć. A my żyjemy w czasie, kiedy już jest wyciągnięty. Wyciągnięty. I nie gromadzenie teraz jest czasem. Ale jak niewód wyciągnięty, to co się dzieje? Rozdział. Wtedy się rozdziela do różnych naczyń. A gdy żniwo przychodzi, to Pan, który na obłoku przyszedł, rzuca na ziemię sierp. Rzuca. I ten sierp tnie. Tnie. Ci, którzy by chcieli wiecznie ten pierwszy sielski, anielski obraz zachować i myśleć, że tak dalej powinno być, to się grubo myli. Bo jakiś ostry sierp leci z nieba i rozdziela. A ja bym powiedział, i tak jest w tomach, że to jest tak jak magnes. Tym sierpem jest co? Prawda. Prawda na czasie. Jeżeli się ktoś za tą prawdą opowiada, to jest pszenica. Jeżeli przeciwko tej prawdzie, to jest konkol. Prawda jest ostra, bo sierp jest ostry. Nie wszyscy potrafią to ostrze przeżywać nieraz. Ale tak jak w żniwie wieku żydowskiego, ten sierp był jednak też przykry. Bo jak nasz Pan przyszedł, to powiedział co? Nie przyszedłem dawać pokoju, ale co? Miecz. Ci bracia żyli w zgodzie, ale proszę braterstwa, ich rodzinne stosunki były poszatkowane. Oni w zborze się kochali. Ale jak przyszli do domu, to matka przeciwko ojcu, ojciec przeciwko córce i tak dalej, to wszystko było pocięte. Jezus jest królem pokoju, ale on przyszedł dawać miecz. Mało. On jeszcze powiedział, że w tymże zboże miał rość konkol i pszenica. Nawet takie rzeczy. A dopiero przy końcu miał być jakiś nieomylny ruch, który miał oddzielić konkol od pszenicy. A to są przyjemne czy nieprzyjemne sprawy? Nieprzyjemne. Dlatego też my bądźmy dojrzali. Przy końcu wieku Ewangelii nie miały być rzeczy przyjemne, ale nieprzyjemne. I proszę braterstwa, nawet widzimy, że apostoł Piotr to powiedział, że wszystkiemu koniec się przybliża. Dziś to już nie pasują słowa w tak daleko zaawansowanym wieku Ewangelii, żeby zabiegać o to, żeby jeszcze ktoś wszedł. Nie. Dziś pasują słowa. Potem rzekł do mnie: nie pieczętuj słów proroctwa księgi tej, albowiem czas blisko jest. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi. A kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy. A kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi. A kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. A oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według uczynków jego. Blisko jest przyjście Pana. Ktoś powiedział: no tak, to Pan nie przyszedł? Przyszedł. Przyszedł i nie przyszedł. Bo są różne fazy Jego przyjścia. A my oczekujemy jeszcze na jakieś przyjście. W objawieniu świętego Jana w 11 rozdziale i 17 i dalej. Dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był, żeś wziął moc swoją wielką i ująłeś królestwo. I rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój, czas umarłych, aby byli sądzeni, abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom i świętym i bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, abyś wytracił tych, co psują ziemię. A czy to się stało? Nie, to się jeszcze nie stało. Dlaczego? Ponieważ to jest biada trzecia. To jest trąbienie siódmego anioła, biada trzecia. A my, jak miałem braciom już możliwość na początku samym roku, powiedzieć, co to są dwie biady, prawda? Biada 14 roku, biada 39 roku, a to jest trzecia biada. Ja miałem możliwość braciom powiedzieć to, co jest bardzo ważne, że druga biada się już skończyła w 1980 roku. A to znak jest na Polskę. Biada druga się skończyła. Wydarzenia w Polsce są znakiem zakończenia drugiej biady. A jeżeli druga biada się zakończyła, to pisze: druga biada już się zakończyła. Oto trzecia biada przyjdzie rychło. Tak. A tu dopiero będzie dana zapłata. Dlatego też mówi: niech każdy jak chce, tak sobie robi. Już nie czas na wzrost, tak jak na początku wieku Ewangelii. Teraz niech każdy trzyma, co ma, żeby jego korony nikt nie zabrał, jeśli ją ma. Dlatego też bądźmy tymi, którzy rozumieją rzeczy i twarde. Nie bądźmy tymi dziećmi, którzy tylko myślą w jeden punkt Kościoła i chcieliby tą sielskość, anielskość zachować dziś. Dziś jest czas inny. Tam był czas łączenia, a teraz jest czas podziału. I na to nie ma rady. I brat Russell nauczał, że teraz jest nie czas na łączenie, ale ludu mój, wynieść z Babilonu. Ale Babilon to nie tylko ten Babilon, ten wielki, ale duch babiloński. A można być tu i mieć ducha babilońskiego, czy nie? Można. To jest może ten subtelniejszy styl Babilonu, z którego lud Boży ma się uwolnić, aby na jego szacie nie było żadnej zmarszczki ani czegoś takiego, ale jak przyjdzie spotkać się z Panem, że był prawdziwie wolny od wszelkich organizacji, wszelkich ludzkich pojęć, a jedynie złączony z Panem przez ducha i przez jego prawdę. Dlatego też, mając te rzeczy na uwadze, cieszmy się, że Pan nam dał tą świadomość, że wiemy, w jakim czasie żyjemy, że my przy końcu. przy końcu skończenia się drugiej biady, a biady tej, która już przychodzi rychło. A z rozpoczęciem jej Kościół dopełni swojej pielgrzymki i tak się zakończy dzieło całego wieku Ewangelii. A jak się skończy dzieło wieku Ewangelii? W cierpieniach ludu Bożego, nie w sielskim, anielskim zażywaniu spokoju. Jak nasz Pan skończył życie? Sielsko-anielsko? Przybity na krzyżu. I Kościół też ma być. Też w ślady Jego wstępować, a na pewno koniec Kościoła nie będzie inny, ale podobny. A może będzie też i on przybity do krzyża między dwoma łotrami. W każdym bądź razie Pismo Święte mówi, że siła ręki ludu Bożego ma być doszczętu zniszczona. Kościół ma być potraktowany jako najgorszy, a koniec jego ziemskiej pielgrzymki ma być całkowicie fiaskiem w oczach tych, którzy nie znają planu Bożego. Tak jak fiaskiem była rzekoma klęska Jezusa Chrystusa. Ale niedługo czekali, aby się przekonali, że to ta klęska to była rzeczywistym zwycięstwem. Dlatego też tego zwycięstwa zgotowanego przez cierpliwe studiowanie, praktykowanie Słowa Bożego i wyczekiwanie na Pana, tak jak tekst dzisiejszy mówi, wyczekuję na Pana, abyśmy wyczekując w końcu mogli się doczekać naszego umiłowanego Zbawiciela i z Nim być połączeni jak kiedyś Izaak z Rebeką. A tego, braterstwo, i sobie z całego serca życzę na tym końcu.